Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Podczas spotkania na Anioł Pański Benedykt XVI wezwał wiernych do przygotowania się na życie wieczne. Zaapelował też o położenie kresu przemocy w Nigerii. Za chwilę aktualności watykańskie, a następnie ostatni odcinek Wojtyłowych rozmów Krzysztofa Chudzika, którego gościem będzie ojciec Leon Dyczewski. Franciszkański socjolog z KULU opowie o mediach jako narzędziach przekazu prawd bożych i o Janie Pawle II jako nauczycielu życia, umierania i świętości. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Dzisiaj Ewangelii Chrystus przypomina nam: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Idąc za przykładem świętych, czuwajmy, aby nie gasły lampy naszej wiary i miłości. Wówczas będziemy mogli wyszukiwać nieznanego dnia i godziny przyjścia Pana bez lęku, a z nadzieją i pokojem. Niech Bóg wam błogosławi.
Do refleksji nad życiem wiecznym zachęcił papież w rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański. Benedykt XVI przyznał, że istnieje wyraźna różnica nie tylko między tym, kto wierzy i nie wierzy, ale i tym, kto ma nadzieję i kto jest jej pozbawiony. Jego zdaniem chrześcijańska nadzieja związana jest z Jezusem Chrystusem, a jeśli ze świadomości usunie się Boga, człowiek wpada w ciemność częstego dziś nihilizmu.
Wiara w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oznacza nawet w tej dziedzinie decydujący przełom. Święty Paweł przypomina chrześcijanom w Efezie, że przed przyjęciem dobrej nowiny byli jakby nie mającymi nadziei ani Boga na tym świecie. Religia Greków, pogańskie kulty i mity nie potrafiły bowiem rzucić światła na tajemnicę śmierci. Dlatego starożytna inskrypcja mówiła: jakże szybko z niczego pogrążamy się w nicość. Jeśli usuniemy Boga, jeśli wymarzymy Chrystusa, świat pogrąża się w pustce i ciemności. Odzwierciedla się to również we współczesnym nihilizmie, często nieświadomym, który niestety jest plagą wśród wielu młodych ludzi.
Benedykt XVI nawiązał do Ewangelii z dzisiejszej liturgii, w której Chrystus opowiada przypowieść o 10 pannach zaproszonych na wesele. 5 z nich zaopatruje się na czas w oliwę do lamp i może wejść na ucztę, gdy pan młody przybywa. 5 pozostałych, nieroztropnych, pozostaje za drzwiami. Papież wyjaśnił, czym jest owa tajemnicza oliwa decydująca o szczęściu wiecznym.
Święty Augustyn i inni starożytni autorzy odczytywali w niej symbol miłości, której nie można kupić, ale otrzymuje się ją jako dar, zachowuje w sercu i praktykuje. Prawdziwą mądrością jest wykorzystanie ziemskiego życia na dzieła miłosierdzia, ponieważ po śmierci nie będzie to już możliwe. Kiedy powstaniemy na sąd ostateczny, odbędzie się on na podstawie miłości praktykowanej w tym życiu. Miłość taka jest darem Chrystusa, wlana w nas przez Ducha Świętego. Kto wierzy w Boga miłość, ma w sobie niezłomną nadzieję, jakby lampę, z którą przechodzi przez noc śmierci, by trafić na wielkie święto życia.
Benedykt XVI zapewnił ponadto o modlitwie za powodzian z Genui. Wezwał zarazem mieszkańców tego włoskiego miasta do solidarnej odpowiedzi w czasie próby, jaką przeżywają.
O powstrzymanie przemocy w Nigerii zaapelował Benedykt XVI, odnosząc się do krwawych wydarzeń w tym afrykańskim kraju. W wyniku serii zamachów na meczety, kościoły i posterunki policji zginęło tam co najmniej 150 osób, a setki są ranne. Do ataków przyznała się islamska sekta Boko Haram, która dąży do wprowadzenia w całej Nigerii muzułmańskiego prawa szariatu.
Z niepokojem śledzę tragiczne wydarzenia, do jakich doszło w tych dniach w Nigerii. Modląc się za ofiary, apeluję o położenie kresu wszelkiej przemocy, która nie rozwiązuje problemów, tylko je pogłębia, siejąc nienawiść i podziały także pośród wierzących.
Seria zamachów wstrząsnęła północą Nigerii w piątek, tuż przed muzułmańskim świętem ofiarowania. Islamiści podłożyli ładunki wybuchowe w wielu punktach miasta Damaturu. Niektóre obiekty ostrzeliwali z broni maszynowej. Jak mówią świadkowie, na ulicach zapanowało prawdziwe piekło. Rzecznik sekty zapowiedział, że przygotowywanych jest jeszcze więcej ataków.
Obserwatorzy podkreślają, że piątkowe zamachy były najbardziej zuchwałymi i najlepiej skoordynowanymi z dotychczasowych akcji sekty Boko Haram. Jej nazwa oznacza zachodnia edukacja to świętokradztwo, a jej członkowie popularnie nazywani są talibami Afryki. Swych adeptów rekrutują najczęściej spośród najuboższej młodzieży.
Wojtyłowe rozmowy.
Przy mikrofonie Krzysztof Chudzik.
W Wojtyłowych rozmowach witamy dziś ojca profesora Leona Dyczewskiego, socjologa, założyciela Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Swego czasu jako socjolog właśnie próbował ojciec uchwycić to, co zapisało się w świadomości uczestników spotkania Jana Pawła II ze społecznością jego uniwersytetu w Lublinie w czerwcu 1987 roku.
To było tak wielkie wydarzenie, że chciałem jakoś utrwalić przez wypowiedzi uczestników tegoż spotkania, które można byłoby jakoś uporządkować według takich pytań. Pierwsze pytanie, kim jest dla mnie Jan Paweł II? Takie pytanie było do uczestników w ankiecie, którą rozprowadzaliśmy na dziedzińcu KUL. I było to bardzo znamienne, że ogromna większość uważała Jana Pawła II za głowę Kościoła katolickiego.
To była ta odpowiedź, która na pierwszy plan.
Na pierwszy plan ponad 75%, a drugą wypowiedzią to, że Jan Paweł II jest autorytetem moralnym najwyższym. Więc takie połączenie głowa Kościoła i autorytet najwyższy moralny dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ no nie każdy papież uważany jest za najwyższy autorytet moralny. Natomiast tutaj w tym przypadku było bardzo mocno to zaakcentowane. Pytaliśmy się też o to, co utkwiło w świadomości tych, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu z Janem Pawłem II. Ano to najbardziej uderzało, że Jan Paweł II podkreślał wartość człowieka, podmiotowość człowieka, że podkreślał poszukiwanie prawdy i rolę prawdy w życiu człowieka indywidualnego, że podkreślał bardzo mocno znaczenie nauki i sposób uprawiania nauki, rolę uniwersytetu. To wszystko wiąże się oczywiście ze środowiskiem. Tutaj wiemy, że byli zgromadzeni głównie profesorowie z różnych uczelni Polski, pracownicy naukowi, no i studenci. Także Jan Paweł II wiedział, do kogo mówi i oczywiście te treści były bardzo mocno podkreślane.
To spotkanie miało niezwykłą atmosferę, no jak zresztą prawie wszystkie spotkania Ojca Świętego podczas jego pielgrzymek. Pamiętam, że różnym takim wymianom zdań, śpiewom nie było końca. Ten kontakt był świetny. Chciałem tutaj zagadnąć o tak zwaną medialność Jana Pawła II. Gdyby ojciec jako socjolog kultury mógł właśnie tę medialność Ojca Świętego umieścić w kontekście kultury właśnie.
No, gdyby to nie był Ojciec Święty, to bym powiedział, że był gwiazdą medialną, bo rzeczywiście miał talent do występowania publicznego. Miał ogromną łatwość, jeżeli chodzi o media. Nie miał lęku, nie miał tremy, nie miał po prostu niczego, co by hamowało człowieka do publicznych wystąpień medialnych. To jest jedna cecha. Natomiast druga cecha to była ta w jego kontakcie z mediami, że traktował media do przekazu Słowa Bożego, do przekazu prawd Bożych, do przekazu cnót chrześcijańskich, do przekazu praw człowieka. On to po prostu media traktował nie żeby się pokazać w nich, jak niejednokrotnie wielu tak traktuje.
To jest cechą gwiazd.
Tylko żeby coś przekazać. Ja nie zapomnę, jak dziennikarze niemieccy zrobili takie studium na podstawie ujęć filmowych i zdjęć, czy Jan Paweł II faktycznie się modli. I to było bardzo ciekawe takie studium, gdzie było dużo obrazów, kiedy Jan Paweł II klęczy przed obrazem, przed krzyżem, modli się. Tam było widać autentyczne skupienie. Jan Paweł II nie robił żadnych min, nie robił żadnych puz, żeby się pokazać. I to było ciekawe stwierdzenie jednego z tych dziennikarzy, którzy badali jak gdyby to, na końcu stwierdził, Jan Paweł II naprawdę się modli. on nie udaje.
Spróbujmy jeszcze umieścić to na szerszym tle współczesnej kultury.
Jan Paweł II przez swoje nauczanie uczynił pewne tematy szczególnie aktualne. To obok rodziny, praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, kultura była takim tematem ważnym. Nie poświęcił kulturze żadnej encykliki, ale o kulturze mówił bardzo często.
I z ludźmi kultury spotykał się bardzo często.
O właśnie. Przy każdej wizycie zabiegał o to, żeby spotkać się z twórcami kultury. Ogromnie zależało mu na tym, żeby chrześcijanie w nowoczesnym społeczeństwie tworzyli na nowo chrześcijańską kulturę. Jan Paweł II przejął to po Pawle VI. Paweł VI też często mówił o kulturze i znamienne jest takie zdanie Jana Pawła II, które ja z lubością cytuję, a mianowicie zdanie to brzmi tak. Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie. Powiedziałem, jest to dla mnie centralna wypowiedź Jana Pawła II, że chrześcijanie dzisiaj muszą tworzyć kulturę. Jeżeli nie, to nie są chrześcijanami w pełni. Kultura wyraża się w ujęciu Jana Pawła II nie tylko w życiu duchowym. Podkreślał to w encyklice Centesimus Annus, że kultura ta wyraża się również i w tworzeniu dóbr gospodarczych, że wyraża się ona również w polityce, wyraża się ona w różnego rodzaju stosunkach pomiędzy ludźmi. A więc ta kultura, powiedziałbym, jest rozumiana szeroko, tak jak rozumieją ją socjologowie, że jest to kultura materialna, kultura socjalna i kultura symboliczna. I w tych trzech działach muszą chrześcijanie zaznaczyć właśnie swoją obecność przez tworzenie i w swoich jednocześnie wymiarach socjalnych, czyli w kontaktach. A więc przykładowo, kiedy wchodzi chrześcijanin do domu z podróży, może powiedzieć dzień dobry jak każdy inny, ale może powiedzieć swojej rodzinie, niech będzie Jezus Chrystus pochwalony. Jan Paweł II bardzo zabiegał o to, żeby kultura przede wszystkim kształtowała człowieka. I to, co powiedział w Paryżu w czasie spotkania w UNESCO, to było bardzo mocne, że kultura ma służyć wychowaniu człowieka. Czyli kultura ma służyć do tego, żeby człowiek stawał się bardziej jeszcze człowiekiem. No i wydaje mi się, że to jest bardzo zbieżne z tym wszystkim, co my rozumiemy pod tym samym chrześcijaństwo.
Czyli chrześcijaństwo nie odbiera niczego istotnego kulturze, a wręcz przeciwnie, spełnia ją.
Dopełnia. Jest to trochę inna kultura, pełniejsza o te aspekty ewangeliczne.
Jak Jan Paweł II był nauczycielem życia, ale też nauczycielem umierania? Listy Jana Pawła II można ułożyć w taki projekt życia od listu do dzieci, aż po list do osób w podeszłym wieku, list o chrześcijańskim sensie cierpienia.
Jan Paweł II tej nowoczesnej kulturze hołdującej młodości, dynamice, prężności człowieka, wszelkim takim fizycznym umiejętnościom, pokazywał twarz, właśnie twarz przeoraną jednak i cierpieniem, ale jednocześnie twarz pogodną, że można w tej swojej starości być blisko ludzi, być blisko Boga, być kimś, kto wciąż dojrzewa w swojej osobowości i oczekuje na to spotkanie się z Bogiem. To słynne Jana Pawła II, pozwólcie mi umrzeć, że my mamy prawo nie tylko do urodzin w sposób naturalny, ale i do śmierci w sposób naturalny. To pozwólcie mi umrzeć, to bardzo mnie utkwiło, że my dzisiaj oczywiście możemy przedłużać w sposób sztuczny życie nasze, tylko czy to jest naprawdę sens w tym? Czy nie lepiej pozwolić człowiekowi naturalnie odejść spokojnie, ale do tego odejścia przygotować go? Mnie się wydaje, że kultura dzisiejsza nie przygotowuje ludzi do odejścia. I to jest pewien problem. Jan Paweł II dał doskonałą lekcję, jak powinniśmy przygotowywać się do naszego odejścia osobiście. Dużą rolę odgrywa otoczenie, żeby otoczenie też umiało przygotować do odejścia. Bo człowiek, który odchodzi zupełnie sam, wyizolowany, to jakościowo to odejście, powiedziałbym, jest gorsze. Natomiast człowiek, który jest przygotowywany przez otoczenie, tworzona jest atmosfera przyjazna, ten człowiek odchodzi, powiedziałbym, spokojniej.
Wróćmy jeszcze do internetu, w którym można znaleźć papieskie teksty, czy przynajmniej ogromną ich większość. Ojcze profesorze, kiedy zaczynał się pontyfikat Jana Pawła II, wtedy jeszcze było przed epoką sieci internetowej oplatającej cały świat. Kiedy kończył się pontyfikat, ta sieć była już w rozkwicie. Dziś internet wydaje się nieodzownym składnikiem kultury, ale także ewangelizacji. I to również przy udziale Jana Pawła II.
Nie można absolutnie ani odrzucić, a tym bardziej potępiać mediów, jak to jeszcze w XIX wieku uważano, że radio to wynalazek diabła, prasa tym bardziej, prawda? W związku z tym Kościół wtedy wpadł na genialny pomysł, żeby przeciwstawiać się prasie złej prasą dobrą. To była jedna z przesłanek, chyba najważniejsza, do tworzenia prasy katolickiej. Na tej bazie powstało Osservatore Romano przecież, jako dziennik watykański. Kolejni papieże tę motywację poszerzyli. To nie tylko mamy przeciwstawiać się prasie złej, mamy tworzyć prasę własną, żeby był środek, telewizję własną, radio własne.
I tu może uczynimy ukłon w stronę Radia Watykańskiego.
Tak, sieć internetową własną, żeby był środek do upowszechniania Słowa Bożego, żeby był środek do upowszechniania dobrych wzorów życia, żeby był środek do dyskusji, do dialogu i w końcu do kształtowania i opinii społecznej, bo to jest dzisiaj bardzo ważne, i także, żeby informować, co się w tej społeczności wierzących ludzi w Kościele dzieje.
Może zatrzymajmy się jeszcze na koniec przy Janie Pawle II jako nauczycielu życia, nauczycielu umierania, ale w tym wszystkim nauczycielu świętości, proroku, który był nam dany na przełomie tysiącleci.
Na pewno tak. Już powiedziałem, że Jan Paweł II był człowiekiem rozmodlonym i to było widoczne również w mediach. Świętość, to mnie się wydaje, jest takie bardzo codzienne, naturalne obcowanie, czyli kontakt ze źródłem świętości, czyli z Bogiem. Że człowiek jest jak gdyby w tej atmosferze, powiedziałbym lepiej, w przestrzeni sakrum. I wtedy, jeżeli człowiek jest w przestrzeni tego oddziaływania najwyższego sakrum, jakim jest Bóg, to do tego człowieka ma trudny dostęp. To znaczy, że nie niemożliwy, ale trudny dostęp. Zło, szatan, który jest ojcem wszelkiego zła. Człowiek, który jest w tej przestrzeni oddziaływania sakrum, jest wtedy bardziej skłonny do mówienia dobrze, do czynienia dobra. Powiedziałbym, jest bardziej takim uzbrojonym, socjolog powiedział, ma taką infrastrukturę do dobra.
A sytuacje nadzwyczajne. Jest ojciec współbratem zakonnym świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
Święty Maksymilian Kolbe w roku 26 swojego życia napisał takie w swoich postanowieniach niesamowicie ważne dla mnie postanowienie. Nie uczynię żadnego grzechu ciężkiego ani lekkiego. Świadomie oczywiście. Nie opuszczę żadnego dobra, które mógłbym uczynić. I nie pominę żadnego zła, które mógłbym zwalczyć. I temu postanowieniu był rzeczywiście wierny. Wierny. I powiedziałem, w tym jak gdyby leżała jego świętość, że starał się unikać wszelkiego zła, mało tego, nie tylko unikać, zwalczać to zło, prawda? Przezwyciężać zło, ale zło dobrem przezwyciężać. I to było wspaniałe hasło przy homilii Jana Pawła II w rocznicę kanonizacji w Dniu Pokolenia, które wypowiedział w tej homilii, podkreślając wielką wartość śmierci świętego Maksymiliana Kolbego dla dzisiejszych czasów, kiedy powiedział, że właśnie święty Maksymilian zło, które było w Auschwitz, w tym obozie koncentracyjnym, przezwyciężył dobrem. To chyba jest istota w ogóle chrześcijańskiej naszej świętości.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ojciec profesor Leon Dyczewski, socjolog, twórca i pierwszy dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dziękuję bardzo również za tę rozmowę.
I to już wszystko w niedzielnym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.